Projekt Tu Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach zadania Społeczna Odpowiedzialność Nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Dzień dobry, przed mikrofonem Kasia Wojtasik. Dzisiaj w cyklu Tu Nauka porozmawiamy o migracjach, a konkretnie o migracji z Ukrainy do Polski. Co oczywiste, najbardziej nasilonej po ataku Rosji na Ukrainę w ubiegłym roku. Jesteśmy i byliśmy świadkami przemieszczania się ogromnej liczby ludności, która szukała schronienia przed wojną w Polsce, czy to na chwilę, czy to na dłużej. O tym wszystkim jeszcze w audycji dzisiaj pomówimy, ale spróbujemy też spojrzeć dużo i długo wstecz na czasy pokoju i spróbować znaleźć początek i taki moment w historii, kiedy to w ogóle ten kierunek migracji z Ukrainy do Polski stał się coraz bardziej popularny. W naszym studiu dr Marta Jaroszewicz z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to tak jak wspomniałam, spróbujmy znaleźć ten początek jeszcze na długo przed wybuchem wojny, przed 24 lutego 2022 roku, kiedy to ludność zaczyna coraz chętniej migrować z Ukrainy do Polski. No i mam w głowie kilka dat, którymi mogłabym strzelać. Zaraz się okaże, czy celnie. Czy będzie to 2004 rok i wejście Polski do Unii Europejskiej, czy 2014 i początek wojny w Donbasie, czy też jeszcze inne okoliczności i zdarzenia sprawiły, że Ukraińcy zaczęli coraz chętniej do Polski migrować.
Ja chyba na wstępie chciałabym podkreślić, że ten obecny napływ, tak, to rzeczywiście jest niespotykany. I gdyby nie rosyjska agresja przeciwko Ukrainie, to nie spodziewaliśmy się, znaczy nie byłoby tak. Te liczby byłyby zupełnie innego rzędu. A zatem to jest rzeczywiście największa migracja uchodźcza po II wojnie światowej w Europie, więc nie można jej z niczym porównywać, prawda? I ta agresja rosyjska też dotycząca właśnie także celów cywilnych w całej Ukrainie też jest niespotykana, bo jakby współczesne wojny, powiedzmy, że współczesne wojny raczej się charakteryzowały, no nie wiem, właśnie atakami na cele militarne, jakimiś ograniczonymi, tak? I mieliśmy już dawno takiego pełnoskalowego konfliktu zbrojnego, który by dotykał cały kraj, tak? I gdzie cele cywilne też byłyby w sposób tak silnie atakowane, a zatem, więc mówiąc, no, także zacznę od tego, że to jest wyjątkowy napływ, natomiast oczywiście niewątpliwie jest tak, że od lat 90. jakby coraz więcej obywateli Ukrainy przyjeżdża do Polski. Dlaczego mówię od lat 90. ubiegłego wieku? Bo właśnie to się zaczęło, to był taki proces powolny, a zatem zaczęło się właśnie od tej tak zwanej współpracy handlowej, jeśli można to tak nazwać, a zatem wzajemnych przekroczeń granicy także w obydwie strony, związanych właśnie z handlem, takim drobnym handlem przygranicznym, tak? I jakby to nastąpiło, to poznawanie się. Znaczy, myśmy się niby dobrze znali, ale przez 50 lat istnienia Związku Radzieckiego i PRL-u, no trochę się jakby nie byliśmy w stanie intensywnie się, musieliśmy się na nowo poznać, powiedzmy, tak? Ponieważ znaliśmy się wcześniej kilkaset lat. Tak czy w różnych formach, konfigurując, nie chcę już wchodzić w skomplikowaną historię, we wspólnym państwie, tak? Więc zaczęło się od tego i na początku to rzeczywiście było tylko, dotyczyło miast przygranicznych. Później jakby obywatele Ukrainy coraz dalej i dalej zaczęli przyjeżdżać. Natomiast no, dużym ciosem też było wejście Polski do Unii Europejskiej i wprowadzenie wiz dla obywateli Ukrainy, bo wtedy rzeczywiście ten ruch jakby przygraniczny musiał się siłą rzeczy skończyć. Nie można było już tak cyrkulacyjnie ciągle przekraczać granicy. I wtedy właśnie obywatele Ukrainy zaczęli podejmować, ale na razie tylko w miejscowościach przygranicznych, pracę czasową w gospodarstwach rolnych. I jakby to w 2007 roku zauważono już, to był taki chyba kluczowa taka data, 2007-2008, kiedy rząd polski przyjął takie przepisy wprowadzające tak zwane oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca, a zatem takie zezwolenia na pracę czasową, tak? Właśnie głównie w gospodarstwie rolnym to. W gospodarstwach rolnych to było rzeczywiście na skutek lobbingu rolników, tak? Którzy zauważyli właśnie wtedy brak rąk do pracy. I ten 2007-2008 rok to jest właśnie przyjęcie tego rozporządzenia i to się powoli rozkręca jakby, tak? Na inne sektory również, nie tylko rolnictwa, ale też właśnie, no teraz już przemysł wtedy w mniejszym stopniu, usługi, ale to są jakby przepływy rzędu 200-300 tysięcy osób rocznie. I tak się dzieje do 2013 roku i pamiętam też właśnie moje rozmowy wtedy w 2013 roku przed atakiem rosyjskim wówczas tylko na Krym i na Donbas, tak, i rozpoczęciem tej wojny separatystycznej w Donbasie, że w zasadzie gdyby nie to, to raczej w 2013 roku to już dynamika była mniejsza, to znaczy raczej tylu pracowników nie przyjeżdżało, co właśnie pracodawcy chcieli. Natomiast wtedy również, pamiętajmy, że Donbas to jest Śląsk taki ukraiński, tak? Czyli najbardziej przemysłowa część kraju. Bardzo wpłynęło to na wzrost PKB, w zależności od różnych szacunków, no kilkanaście procent jakby PKB spadło, ale też w zależności od różnych szacunków, nie mówimy o wzroście PKB, o całym PKB, ukraińskie PKB właśnie przez to, że nie można było, ten przemysł został wyeliminowany z gry, mówiąc kolokwialnie, a zatem wtedy już 20-30% PKB właśnie Ukraina straciła, no i jakby z powrotem zaczął się masowa migracja właśnie. I teraz, czy ona była, myśmy ją traktowali jako zarobkową, natomiast ja zawsze pisałam i uważam, że ona nie jest stricte zarobkowa, tak? Ponieważ jest związana z sytuacją ekonomiczną, z pogorszeniem sytuacji ekonomicznej po wybuchu właśnie wojny. I to od tamtej pory, od 2014 roku, w miarę stabilnie rośnie. Trochę było mniej osób przyjeżdżało, znaczy były pewne turbulencje związane z pandemią, był zakaz przekraczania granicy przez pierwszy rok, chyba prawie rok. Później jakby to się uregulowało mniej więcej, ale powiedzmy, że przed wybuchem wojny i też są problemy jakby z obliczaniem, tak, tego napływu, ponieważ on jest właśnie czasowy, tak jak mówiłam, w dużym stopniu, więc trudno jest dokładnie powiedzieć i bardzo duże są też rozpiętości pomiędzy na przykład okresem wiosennym i letnim, a zimowym, ale powiedzmy, że przed wybuchem wojny 1,5 miliona obywateli Ukrainy pracowało w Polsce.
Spróbujmy teraz spojrzeć na to zjawisko z dzisiejszej perspektywy, czyli prawie rok po wybuchu wojny. Jak ten przepływ ludności wygląda dzisiaj?
Nie możemy zacząć tej historii niestety bez jakby wspomnienia, co się działo w pierwszych miesiącach, ponieważ to też ten ruch jest bardzo zmieniający, fluktuuje w czasie, a zatem pamiętajmy, że no bezpośrednio po 24 lutym, koniec lutego, połowa marca, to są napływy rzędu 100 tysięcy osób dziennie nawet, tak? A później to spada już do 20 tysięcy osób dziennie. Więc powiedzmy, że wiosną w Polsce mogło przybywać nawet do 3 milionów osób, tak? Natomiast teraz 1,5 miliona osób ma PESEL, jakby, tak? To się nazywa PESEL UKR. Czyli jakby te osoby z PESEL UKR to są te, które przyjechały do Polski po 24 lutego, natomiast są obywatele Ukrainy oczywiście, którzy wcześniej tutaj przebywali. I oni mają inny rodzaj PESEL-u, tak?
Nie wiem, czy nie za późno na to pytanie, ale kiedy odniosę się jeszcze do tych poprzednich, czy to dynamik tego procesu migracji, czy liczb, które pani podawała, żebyśmy wyznaczyły te granice migracji. Te pierwsze takie zarobkowe ruchy z lat 90., kiedy ktoś przekracza granicę, handluje i wraca, to też jest migracja względem na przykład tego, co widzimy obecnie, czyli ludzie wyjeżdżający na miesiące czy też lata opuszczający Ukrainę.
Nie, to znaczy no definicyjnie migracja, znaczy są też różne definicje migracji, tak? Ale powiedzmy, że taka i badacze ciągle dyskutują, która jest najwłaściwsza i ona też się w czasie zmienia. Natomiast inna była w XIX wieku, inna jest teraz. Natomiast najbardziej uproszczona definicja migracji to jest zmiana jakby ośrodka życiowego. To znaczy, gdzie twoje życie się koncentruje, tak? Czy w twoim kraju, czy w kraju docelowym, tak? Czy to jest czasowa lub trwała zmiana tego właśnie miejsca zamieszkania i jakby tego twojego ośrodka życiowego. Natomiast jest taki termin jak migracja cyrkulacyjna, a zatem rzeczywiście przekraczanie granicy, bardzo częste przekraczanie granicy, ale to się płynnie przechodzi w mobilność, tak? Więc to, te ruchy takie powiedzmy handlowe, no to przede wszystkim raczej jest mobilność. Natomiast tym ruchom handlowym też, jak już mówiłam, towarzyszyło bardzo częste podejmowanie pracy sezonowej albo jakieś dłuższe pobyty. I wtedy trudno powiedzieć, czy to jest właśnie mobilność, czy migracja cyrkulacyjna.
W przypadku ludności z Ukrainy powołujemy się na bezpośrednie zagrożenie, jakim jest atak Rosji, czasem na czynniki ekonomiczne w tych poprzednich latach, ale pytanie moje brzmi, co jeszcze może na skali tej migracji zaważyć i może już nie z Ukrainy do Polski, ale co mogłoby się wydarzyć, żeby ten proces się odwrócił poza takim zakończeniem wojny? Jakie inne czynniki sprawiają, że ludzie postanawiają zmienić swoje miejsce zamieszkania?
No, jak właśnie mówiłam, czy było do 3 milionów, teraz jest 1,5 miliona, to znaczy właśnie, że rzeczywiście ta migracja też jest bardzo na razie no, nie stała. Jeśli na przykład przeprowadziliśmy sondaż w OBM-ie, czytamy inne badania, widzimy w tych badaniach, obywatele Ukrainy podkreślają, że oni nie wiedzą, co będzie dalej, jakie mają plany. Migracja przymusowa jest w tym sensie jakby trudna do badania, bo no jednak zakłada mniejszy poziom sprawczości, tak? Znaczy migrację zarobkową, jednak człowiek sobie planuje i można powiedzieć na przykład na podstawie badań, co decyduje. Natomiast tutaj bardzo często decyduje o tym właśnie ta sytuacja bezpieczeństwa, która jest nieprzewidywalna. Natomiast może dlaczego tak dużo powrotów? Może tak odpowiem. No więc dużo powrotów, dlatego właśnie, no, że okazało się, że są jednak pewne miejsca na Ukrainie, gdzie można w tym momencie jakoś tam funkcjonować i stąd te powroty. Powroty też stąd, że rzeczywiście jakaś tam pomoc humanitarna ze strony Polski, czy Unii Europejskiej, czy organizacji, czy ludzi napływała, ale ona może nie była wystarczająca, żeby dłużej się utrzymać w Polsce. To są rozłąki rodzin. Pamiętajmy, że mężczyźni nie mają prawa wyjazdu, czy to jest migracja, czyli ona tym bardziej jest nadzwyczajna. Takiej migracji nie było wcześniej nigdy, żeby, nie wiem, kilka milionów kobiet z dziećmi wyjechało z danego kraju, tak, bez mężczyzn. Mówiąc to wszystko, chcę powiedzieć, że to tego nie można porównywać jakby z takimi typowymi motywacjami migracyjnymi, ale no niewątpliwie można powiedzieć z takich ogólnych teorii migracji wysnuć wniosek, że im dłużej człowiek przebywa w danym kraju, siłą rzeczy jakby adaptuje się i jakby ma większą skłonność do pozostania niż jeśli jest to właśnie taka czasowa migracja. I że czasowa migracja też ma skłonność, ale na przestrzeni no lat. I to też zależy od polityki państwa, ale zmiany w migrację stało. Więc pewnie jakaś część tych ludzi, chociażby przez sam fakt po prostu, że długo tutaj przebywa, zostanie w Polsce.
Tu nauka dzisiaj dotyka migracji i uchodźstwa z dr Martą Jaruszewicz z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Przyglądamy się przepływowi ludności z Ukrainy do Polski, zarówno w perspektywie historycznej, bo zaczęłyśmy te rozmowy od lat 90., ale oczywiście w głównej mierze skupiamy się na czasach współczesnych, na ostatnim roku. Próbujemy naukowo przyjrzeć się temu, co w kontekście migrowania czy też uchodźstwa działo się po 24 lutego 2022 roku. Proponuję, żebyśmy spojrzały teraz trochę z lotu ptaka na mapę i Polskę potraktowały jako jeden z krajów, do którego ucieka ludność ukraińska. I pół pytania brzmi, na ile jest to punkt docelowy, a na ile tylko jeden z przystanków przed dalszą drogą? A drugie pół pytania, jakie inne kraje również stały się miejscami, do których uciekano po wybuchu wojny?
Rzeczywiście najbardziej popularnymi krajami w Unii Europejskiej jest Polska i Niemcy. Różnie to się zmieniało, jak mówiłam, bo to jest bardzo dynamiczne zjawisko, ale w tej chwili w Niemczech przybywa 800-900 tysięcy ukraińskich migrantów, a jakby takim trzecim krajem, który w stosunku do swojej liczby ludności, zwłaszcza przoduje, ponieważ Polska jednak jest trochę większym krajem, to są Czechy, które przyjęły prawie 500 000 osób. Węgry nie prowadziły zbyt aktywnej jakby takiej polityki związanej z przyjmowaniem, nie zaoferowały zbyt dobrych warunków, więc w Węgrzech jest zdecydowanie mniej ludzi, ale na przykład właśnie w malutkiej Mołdawii wiele osób po prostu przebywa w krajach przygranicznych. Zwłaszcza te osoby, które po prostu wyjechały jakby tylko po to, żeby przeczekać tę sytuację bezpieczeństwa, tak? A zatem właśnie w tej Mołdawii, już w tej chwili nie pamiętam, ale chyba 200-300 tysięcy ciągle przebywa w Rumunii podobnie. Natomiast z czasem też, zwłaszcza te osoby, które decydują, jakby planują emigrację dalszą, wyjeżdżają do dalszych krajów, czyli właśnie Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwecji, Stanów Zjednoczonych, Kanady i to się w tej chwili dzieje. Bo na początku, jak mówiłam, to był szok, ta pierwsza faza szoku przeszła, nastąpiła jakaś taka rutynizacja i ludzie zaczęli już planować, jakby co dalej robić, jeśli wojna się już rzeczywiście nie skończy w ciągu miesiąca, bo na początku, jak robiliśmy badania, ja na przykład robiłam w lipcu, w sierpniu, to też było takie oczekiwanie jednak, że do początku roku szkolnego jest możliwe, że wojna się skończy. No teraz widać, że ona wejdzie w taką fazę raczej taką długotrwałą i teraz osoby, które mają takie możliwości, które jakby są gotowe jednak na stałą emigrację, to też są specjalne programy dedykowane, takie hojne powiedzmy, takie adaptacyjne właśnie w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Wielkiej Brytanii, w Australii. I one też z nich korzystają. No i podejrzewamy, że wiadomo, jeśli już ktoś wyjdzie do Australii, to nie po to, żeby szybko wrócić.
Mówiła dr Marta Jaroszewicz z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Na koniec przyjrzymy się trochę samym sobie, a precyzując, przyjrzymy się Polakom w kontekście migracji. Dr Robert Staniszewski z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego badał społeczną percepcję uchodźców z Ukrainy w ostatnich miesiącach.
No jak wiemy, Polacy się bardzo zaangażowali w tą pomoc dla Ukraińców. Oczywiście ja się zajmuję wymiarem społecznym, wymiarem deklaratywnym, nie wymiarem realnym. Niemniej jednak, patrząc trochę z innego punktu widzenia, co piąty Polak nie pomagał Ukraińcom od 24 lutego, tylko co piąty. Także to są unikatowe dane w historii badań w ogóle społecznych, nie tylko dotyczące Polski, Europy czy świata. To jest zjawisko unikatowe. Też co dziesiąty Polak przyjął uchodźcę z Ukrainy do swojego mieszkania lub do swojego domu. Udzielaliśmy także wsparcia finansowego i to się nie zmienia. Dalej jest bardzo wysoka akceptacja dla tej aktywności, ale gdy popatrzymy na ustawę o pomocy polskiego państwa dla uchodźców z Ukrainy, okazuje się, że są takie aspekty, które mają pełną akceptację Polaków, no i są też takie, które cieszą się dużo mniejszym wsparciem. Do tej grupy pełnego poparcia zdecydowanie obecność dzieci uchodźców z Ukrainy w polskich szkołach. Prawie 80% Polaków i to się nie zmienia. Od rozpoczęcia wojny uważa, że dzieci uchodźców z Ukrainy powinny uczęszczać do polskich szkół. Na to jest pełna zgoda. Tak samo takie jednorazowe świadczenia w wysokości 300 zł, też dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak Polacy również, no ale nie ma zgody i to się też nie zmienia od początku tych badań na chociażby wsparcie socjalne, fiskalne dla uchodźców z Ukrainy, czyli 500+. Większość Polaków uważa, że nie powinno dotyczyć uchodźców z Ukrainy, zasiłki dla bezrobotnych również i coś, co chwyciliśmy po raz pierwszy w tym badaniu styczniowym, bo one w styczniu zostało tego roku zrealizowane, zmieniło się także, czy zwiększył się odsetek osób, które nie akceptują wsparcia tego w wysokości 40 zł, które miało zrefinansować koszty pobytu, utrzymania, wyżywienia Ukraińców w polskich gospodarstwach domowych.
W badaniu pojawiło się także pytanie o to, jakie słowo jako pierwsze przychodzi nam najczęściej do głowy, kiedy słyszymy uchodźca z Ukrainy.
Tak, kiedy słyszymy uchodźca z Ukrainy, no przede wszystkim uciekający przed wojną, uciekający przed konfliktem, poszukujący nowego miejsca do życia, ale w sensie bezpiecznego miejsca do życia. No i też bardzo mocno wybrzmiewa to, że mamy do czynienia z Ukraińcami. Czyli tutaj, bo też zadaliśmy pytanie, jakie są skojarzenia z uchodźcą jako takim. Nie dopytywaliśmy, czy chodzi o Ukrainę, chcieliśmy właśnie zbadać, czy taka będzie konotacja, a ta konotacja się mocno pojawia. Także ten element wojenny jest tutaj zdecydowanie przez Polaków podnoszony. Z naszego badania wniosek jest jeden kluczowy. Polacy są bardzo pozytywnie nastawieni do Ukrainy. Uważamy, że należy pomagać Ukrainie w wojnie. Co więcej, należy wspierać ich również militarnie, szczególnie jeżeli chodzi o ciężkie uzbrojenie, co nie było takie oczywiste jeszcze w kwietniu i maju, kiedy badaliśmy to po raz pierwszy. Nie dostrzegamy realnych zagrożeń dla kraju, dla własnej rodziny ze strony uchodźców z Ukrainy. Należy im pomagać, tak deklaruje większość osób objętych badaniem i nasze nastawienie jest pozytywne. Czyli taki wielowymiarowy wskaźnik, który opracowaliśmy, w skrócie zwany SPMI, pokazuje, że aż 80% Polaków ma pozytywne lub bardzo pozytywne nastawienie do uchodźców z Ukrainy.
To oczywiście zaledwie część wniosków płynących z badań. Jeśli macie ochotę zapoznać się z całością, podaję długą nazwę. Społeczna percepcja uchodźców z Ukrainy, migrantów oraz działań podejmowanych przez polskie państwo to badania realizowane przez doktora Roberta Staniszewskiego, a także badaczy i studentów z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW i Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.
Projekt Tu Nauka realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach zadania Społeczna Odpowiedzialność Nauki został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.